Proszę, można siadać. Jeszcze są wolne miejsca. Informacja od organizatorów, że jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Tam gdzieś kapłan jest, tylko nie wiem do końca gdzie, ale jest i gdzieś spowiada. Jeden konfesjonał, drugi, ale są puste. Może za chwilę się jakiś pojawi. Bardzo dziękuję Wam za pozytywne odebranie tej pierwszej konferencji. No, bez wątpienia było tam sporo też takich trudnych rzeczy, ale tym lepiej dla nas, że gdzieś tam Pan Jezus dotyka takich spraw naszego życia, które czasami zamiatamy pod dywan. I ta konferencja, którą teraz chciałbym wygłosić, to miała być ta jedna, jedyna, z którą miałem tu przyjechać i tak myślę, że ona została rozeznana, że właśnie o tej sprawie Matka Boża chce, żeby też mówić, przypominać, jak bardzo ważne jest to, by od Matki Bożej uczyć się pokory i pokoju. Że to są takie dwie umiłowane cnoty Maryi. Cnoty, które jeżeli będziemy pielęgnować, najszybciej upodobnią nas do Matki Bożej. Spowodują, że będziemy Bogu milsi, będziemy Mu się bardziej podobali, ponieważ będziemy przypominali Maryję. Popatrzmy, to też jest konkretne lekarstwo dla nas w tej sytuacji duchowej, w której się dzisiaj znajdujemy. Bardzo brakuje nam zarówno pokory, jak i pokoju. Mówimy, i to często się ostatnio powtarza, o tym wielkim zamęcie, który dzieje się w świecie. Czujemy się wewnętrznie rozdarci. Czasami jak te owce porzucone przez pasterzy. Trudno nam rozpoznać, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo. Kto mówi prawdę, za kim iść, kogo słuchać. Jeden mówi to, drugi zaprzecza. Czujemy się ogłupieni. I to wszystko rodzi w nas bardzo konkretne niepokoje, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. One mają wpływ na nasz stosunek do Pana Boga, na nasze przeżywanie codzienności. Ktoś powie, jesteś chrześcijaninem, bądź człowiekiem radosnym. Uśmiechaj się, bądź pogodny. A z drugiej strony mamy świadomość, to nie jest dzisiaj takie proste. Byłoby super, gdybym miał w sobie właśnie taki pokój i nadzieję, i wiarę, i miłość, ale to nie jest takie proste. I bardzo często spotykam się z osobami, które przychodzą i mówią, że proszę księdza, z tym właśnie mam problem. Mam problem z pokojem, mam problem z pokorą. Jak w pokorze przyjąć niektóre decyzje moich przełożonych, pasterzy, z którymi się nie zgadzam. Myślę, że wszyscy wiecie, jaki jest wielki sprzeciw, ale może użyjmy innego słowa, dyskusja odnośnie komunii na rękę i wątpliwości, czy to tak ma być, czy tego sobie życzy Pan Jezus, czy nie. Ale jeżeli będziemy mieli w sobie i pokój, i pokory, myślę, że będziemy w stanie wiele rzeczy sobie uporządkować. Nie będą one przyczyną, dla której zły duch będzie miał do mnie dostęp. Tak samo też, jeśli zdarza się, że ktoś prosi mnie o modlitwę, to bardzo często właśnie w takiej intencji. Nawet dzisiaj dostałem takiego SMS-a. Proszę księdza, proszę, żeby ksiądz się pomodlił o pokój serca dla mnie, bo jest mi w tym bardzo trudno. Nieraz gubię go w moim życiu rodzinnym, małżeńskim, a bardzo bym tego chciała, pragnęła. No właśnie. Dobrze, że potrafimy zobaczyć, że ten pokój jest nam bardzo potrzebny, że bez niego nie da się być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Nie da się iść za Maryją i zwyciężać w żadnej walce. I dlatego będziemy starali się skupić już tylko i wyłącznie właśnie na tych dwóch aspektach obecnych w życiu Maryi, jej cnotach, pokorze i pokoju. Co zdecydowało o tym, że Matka Boża może być dla nas wzorem pokoju i pokory? Jakie były w niej cechy, inne cnoty? Co wydarzyło się takiego w jej relacjach z Bogiem, że doszła do wyżyn, absolutnych wyżyn tych cnót, jakie są dostępne dla człowieka? Bardzo byśmy tego chcieli i pragnęli, a więc wpatrujemy się cały czas w Maryję. I tak myślę, że pierwsza rzecz, o której trzeba sobie powiedzieć, że pierwszym i najważniejszym źródłem pokory i pokoju w naszym życiu będzie miłość. Dlaczego? na zasadzie przeciwieństwa może będzie łatwiej też to wytłumaczyć, że ani pokoju, ani pokory to szatan nie ma. A w nim nie ma miłości. On jest przeciwieństwem miłości. On jest nienawiścią totalną. A więc właśnie w miłości szukajmy pokory i pokoju. Wiemy, że miłość jest niemożliwa, jeżeli szukamy jej sami w sobie. Jest to dar, o który trzeba się modlić, prosić. Jeżeli nie będziesz się o miłość modlił, to nie będziesz w stanie kochać Bożą miłością. Miłością, która trwa, przebacza i tak dalej. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Warto sobie przeczytać. To jest właśnie ta wymodlona miłość. Trzeba się o ten dar modlić i niejako w pakiecie, współpracując z tym darem miłości, będziesz mógł odnaleźć w sobie siłę do tego, by być pokornym i zachować w sercu pokój. I co więcej, nie tylko trzeba się o ten dar modlić, ale też z tym darem trzeba współpracować. Bez wątpienia Maryja pokazuje nam, jak współpracować ze wszystkimi Bożymi darami. Nie bez powodu Kościół nazywa ją pełną łaski. Nie tylko dlatego, że przyjęła dokładnie wszystko to, co Bóg dla niej zaplanował, ale też ona potrafiła w sposób absolutnie mistrzowski współpracować z tymi darami. I też ta doskonałość Matki Bożej, ona nie wynikała z jakichś jej... Owszem, po części jednak wynikała z jakichś jej przymiotów osobistych, ale przede wszystkim z absolutnie doskonałego zjednoczenia z Bogiem. To wszystko się u niej zazębiało. I teraz, kiedy patrzymy na tą doskonałość Matki Bożej, jej doskonałą miłość, doskonałe zjednoczenie z Bogiem, to myślimy sobie, no nie dam rady. Ja jestem tylko człowiekiem. Próbuję, chcę, pragnę, ale niestety. Nie jest to dla mnie łatwe. Zbyt często dochodzi do nas nieraz w bardzo bolesny i trudny sposób. Jak bardzo jesteśmy niedoskonali w kwestii pokory i pokoju, w kwestii miłości. I chyba najbardziej bolą nas właśnie te sytuacje z dnia codziennego, które przydarzają nam się, czy to w domu rodzinnym, czy w małżeństwie, w tych relacjach, na których nam szczególnie zależy. Ale myślę też w tych innych, które są nie mniej ważne, choćby właśnie relacje we wspólnocie, w kościele, w parafii i tak dalej. I nie możemy z góry zakładać, że ktoś z premedytacją zgubił swoją miłość, czy to w małżeństwie, czy we wspólnocie. Że ktoś z premedytacją kłóci się, nienawidzi i tak dalej. Jest to tak, że często przez te zewnętrzne znaki wychodzi na jaw to, co dzieje się w naszym sercu. Że jest to owoc naszych zranień, bólu, który doświadczamy. Dlaczego to, co obserwujemy choćby w życiu naszych bliskich, czy to dzieci, czy współmałżonka, czy we wspólnocie, tak bardzo nas boli? Boli nas, ponieważ dzieje się inaczej, niż to sobie wyobrażaliśmy. Jest inaczej, niż sobie wyobrażałem w małżeństwie, w życiu moich dzieci, w parafii, we wspólnocie. I tu jest pewien klucz rozwiązania i poradzenia sobie z tym problemem. Uważać na takie sytuacje, które niejako stoją w konfrontacji z tym, co sobie o czymś wyobrażam. Owszem, dobrze jest wchodzić w pewne relacje z ideałami, bo dzięki nim możemy dochodzić do jakichś wzorców, do czegoś zmierzać, ale jednak też trzeba w tym wszystkim być realistą, mieć świadomość, że funkcjonujemy w świecie, w którym otaczają nas niedoskonali ludzie, tak samo jak każdy z nas jest niedoskonały, podatni na działanie złego ducha, na jego pokus, ludzi, którzy mają swoje słabości, gorsze dni. To nie jest tak, że z premedytacją ktoś ciebie chciał zranić. Może to była jakaś chwila słabości tego człowieka i tak dalej. I brak tego trzeźwego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość może być w naszym życiu powodem wielu frustracji, ale zarazem furtek, przez które natychmiast wejdzie zły duch, żeby odebrać nam pokój i pokorę. Znam wielu małżonków, którzy przychodzili do mnie wypaleni jakością życia małżeńskiego, sfrustrowani sobą nawzajem. nieraz dosłownie po kilku miesiącach bycia ze sobą razem. To się da przepracować, wystarczy tylko chcieć. Spotkałem także wielu kapłanów wypalonych wewnętrznie, sfrustrowanych tym, jak byli traktowani przez ludzi na parafiach, przez swoich przełożonych, proboszczów, wikariuszy, biskupów i tak dalej. Przerosła ich twarda rzeczywistość życia codziennego. I tak samo też często jest tak, że bywamy rozczarowani sami sobą. Konfrontujemy się z tym, jacy chcielibyśmy być, a jacy jesteśmy. I to nas boli. Czujemy wewnętrzne rozdarcie. I ono nie pozwala nam zachowywać w sercu pokój. Chcę być inny, wołam do Boga, ale budzę się kolejnego dnia i wciąż widzę, czuję, że jestem taki sam. Nie daj Boże spotkać się w takiej sytuacji z kimś, kto potrafi być rozczarowany własnym życiem, potrafi je przekreślić. I kiedy spotykamy się z takimi frustracjami, co z nimi robimy? Dolewaniem oliwy do ognia jest dawanie upustu tym frustracjom. Nie daj Boże jeszcze upublicznianie ich. A jakże często jest tak, że ktoś ma zły dzień, siądzie przed komputerem, odpala Facebooka i nadaje na swojego męża, żonę, dzieci, proboszcza, papieża, biskupów i tak dalej, bo jest sfrustrowany. Co to jest? To jest karmienie szatana. Karmienie szatana. Nigdy po czymś takim nie będziesz miał w sercu pokoju, ani tym bardziej nie świadczy to dobrze o twojej pokorze. Bez wątpienia dzielenie się swoimi frustracjami z innymi ludźmi może mnożyć kolejne frustracje i być coraz szerzej otwartą furtką dla złego ducha. A więc uważać na takie sytuacje swojego życia. Starajmy się przyjrzeć na to, co nas frustruje, co odbiera nam pokój i prosić Pana Boga, Panie Jezu, ulecz to. Ulecz to, aby nie było to pożywką dla szatana. To jest pierwsza rzecz, oddać to Panu Bogu. Drugie lekarstwo, myśleć o tych ludziach czy sytuacjach, które odbierają nam pokój, myśleć z miłością. Myśleć z miłością, z życzliwością o osobach czy sytuacjach, które mnie frustrują. Bez wątpienia naśladujemy w tym Maryję, która nigdy nie ośmieliła się myśleć o innym człowieku inaczej, jak tylko z miłością, życzliwością. Jeżeli widziała w nich zło, bo widziała obiektywne zło, to nie o to chodzi, że ktoś na to oczy zamyka. To widziała je przez pryzmat całości życia człowieka. Potrafiła to wytłumaczyć. No ktoś popełnia zło, ale ma to jakąś przyczynę. Może w jego przeszłości, jakichś zranieniach, które się wydarzyły w życiu tego człowieka. Maryja raczej widziała w tych ludziach, którzy krzywdzili ją, jej syna, ofiarę zła, jakie ich dotknęło czy zniewoliło. I to rodziło w niej jeszcze większe współczucie dla tych ludzi. Wzmagało chęć modlitwy za nich, ofiarowywania za nich swoich modlitw, cierpień, zadośćuczynienia Bogu za ich grzech. Doskonale naśladowała swojego syna. Zapraszała Boga do siebie, do swojego wnętrza, do swoich uczuć, emocji i dlatego potrafiła zachować w sobie pokój. Tu musimy dzisiaj naśladować Maryję, bo za dużo jest tego plucia żółcią na siebie nawzajem. Wyzywanie się od najgorszych. Za dużo tego jest. Tak więc pamiętajmy, że pokój i pokora rodzą się w naszych myślach i sercu i wynikają z naszych myśli i z naszego serca. Dajmy dowód albo naszej pokory i miłości, albo naszej pychy i nienawiści. Pokój i pokora muszą być pielęgnowane i dlatego też musi być pielęgnowane nasze serce, nasz umysł. Dobrze jest wyciszać. Wczoraj spotkałem pewną osobę, która mówi, że No z racji tego, co się dzieje z tym COVID-em, to już zrezygnowała jakiś czas temu. Ona i jej dzieci z telewizji, oglądania wiadomości. Ona mówi, to jest mi zupełnie niepotrzebne. Były choroby i są choroby. Trzeba owszem jakiejś roztropności, ale ja nie pozwolę sobie na to, żeby mi ktoś odbierał pokój, że ja zacznę traktować swoich przyjaciół, rodzinę, dzieci jak zagrożenie. Bo nie daj Boże, mnie tylko ktoś zarazi. No o lękach się nie dyskutuje, więc nie chciałbym tego przykładu ciągnąć, ale można by. Trzeba pielęgnować swoje serce, chronić je przed tym wszystkim, co może ten pokój odebrać. Bez wątpienia dzisiaj kultura, mass media bardzo mocno uderzają w nasze serca. Chcą nas wewnętrznie zburzyć. I tak samo szatan przez nasze myśli, nasze serce będzie próbował cały czas podsycać w nas niechęć, czy wręcz właśnie nienawiść do konkretnych ludzi, wspólnot czy relacji. Druga bardzo ważna rzecz, źródło prawdziwej pokory i pokoju, to pielęgnowanie w sobie nadziei. Pokora i pokój jest owocem nadziei pokładanej w Bogu. I właściwie, gdybyśmy tak podsumowali to wszystko, co mówię, to by się dało też streścić w jednym zdaniu, że pokora i pokój są owocem miłości, wiary i nadziei. Tych cnót, z których wiele innych wynika. Ale to nie mogą być właśnie takie skróty. My musimy to wszystko sobie wytłumaczyć, co to znaczy. A wydaje mi się, że o nadziei mówi się najmniej. A jest potrzebą czasów mówić dzisiaj o nadziei? Chyba najbardziej. Chyba więcej trzeba dzisiaj mówić o nadziei niż o wierze i o miłości. Chociaż tamte też są istotne. Ale widzimy, jaki jest wielki kryzys nadziei w sercach tak wielu ludzi. Ilu ludzi spotykamy, którzy mówią, to nie ma sensu, moje życie nie ma sensu, moje małżeństwo nie ma sensu, moje kapłaństwo nie ma sensu, nie ma sensu, nie ma sensu, nie ma nadziei, moje życie nie ma sensu, idę sobie zrobić krzywdę. Ile takich ludzi jest? Niestety, niektórzy idą krok dalej. Potrafią uderzyć w siebie, w swoje małżeństwo albo nawet w swoje życie. Ktoś powie o nich, pesymista, urodzony pesymista, smutny człowiek. No oczywiście, z punktu widzenia duchowego mamy do czynienia z człowiekiem, który nie poradził sobie z własną pychą, bo jednak brak nadziei jest niestety zewnętrznym znakiem, że nie budowaliśmy na Bogu, tylko na sobie, że sami w sobie chcieliśmy znaleźć receptę na wszystkie swoje problemy albo problemy innych ludzi. Znam taką pewną młodą kobietę, której niczego nie brakuje, która ma dosłownie wszystko, i urodę, i wykształcenie, i naprawdę ma wszystko, ale jest tak strasznie wewnętrznie pogubiona, obciążona problemami swojej rodziny, rodzeństwa, że trudno mi znaleźć bardziej zdołowaną osobę spośród moich znajomych. Ciągle nieszczęśliwa. Nie potrafi się od tego wszystkiego odciąć. Ona w sobie chce znaleźć siłę, żeby uciągnąć kilka ciężkich worków kamieni i wlec je ze sobą przez całe życie. Ona nie da rad. Nie da rad. A często nam się wydaje, że jesteśmy w stanie poradzić sobie ze wszystkimi problemami świata. A to jest po prostu niemożliwe. To zawsze skończy się klęską. Zawsze kończy się klęską, jeżeli człowiek w sobie chce znaleźć siłę, by cokolwiek budować. Znamy konkretną przypowieść Pana Jezusa o budowaniu domu na skale i na piasku. I ta sytuacja, kiedy człowiek chce budować na sobie, jest typową sytuacją budowania domu na piasku. Wcześniej czy później przyjdzie rozczarowanie. Przyjdzie niemoc, poczucie bez siły. Już nie daje rady. I jest załamanie i kończy się to wszystko bardzo źle. A więc kiedy człowiek jest pokorny do każdej swojej trudności życiowej czy trudności innych ludzi, zaprasza Pana Boga i ufa, że Bóg się tym zajmie. Ma w sobie tą nadzieję, że ta sprawa nie jest dla Boga obojętna, że On zrobi o wiele więcej niż ty jesteś w stanie i że Jemu bardziej zależy niż tobie. A więc oddaję to Bogu. Bogu to, co dzieje się w moim życiu. Oddaję problemy swoje i problemy innych ludzi. Oddaję sukcesy i porażki. To rodzi ducha nadziei. Nadzieja rodzi się z pokory, a pokora rodzi nadzieję. Modlimy się o wiarę, nadzieję i miłość. Ale tę sprawę trzeba w sobie uzdrawiać. Każdy z nas musi modlić się o uzdrowienie nadziei, bo naprawdę uważam, że wielu z nas ma z tym poważny problem. I tak jak organizowane są różne msze święte, uzdrowienie i 99% z nich dotyczy uzdrowienia fizycznego, coraz częściej także duchowego, to wydaje mi się, że jeszcze te dwie przestrzenie domagałyby się takiego bardzo konkretnego omodlenia i uzdrowienia. Najpierw uzdrowienie serca, o tym kiedyś mówiłem konferencję w Szczecinie, można sobie odsłuchać w internecie, bardzo ważna, ale też wydaje mi się, trzeba modlić się dzisiaj o uzdrowienie nadziei. Zróbcie sobie tutaj w Śremie taką mszę świętą, uzdrowienie nadziei. Być może uratujecie życie kilku samobójcom. No niestety, ale właśnie brak nadziei do tego prowadzi. Więc tutaj już jest walka o ludzkie życie. Jest bez wątpienia wielki kryzys nadziei, można powiedzieć wielki deficyt ludzkości w tej materii. I to jest pewnie przyczyna, dla której tyle rozwodów, tyle odejść z kapłaństwa, życia zakonnego, rozpadu, tyle wspólnot, tyle inicjatyw, myślę, dobrych, ważnych się rozpadło. No i niestety też to, co już powiedziałem, tyle śmierci zupełnie niepotrzebnych i aborcji czy samobójstw. To jest wszystko owoc braku nadziei. I gdyby zapytać Matkę Bożą, czy miałaby dla nas jakąś receptę na nasze życie, taką jedną, jedyną, którą dałoby się streścić w jednym zdaniu, to najprawdopodobniej, a jestem przekonany, że właśnie tak, powiedziałaby: pokładaj zawsze nadzieję w Bogu. Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu. Nie ma szans, żeby czarny się do ciebie dobrał, żeby zasiał w twoim sercu niepokój i ciemności. Bez wątpienia Matka Boża była poddawana wielu próbom od momentu, kiedy powiedziała Bogu swoje fiat. Właściwie już zaraz od tego momentu zaczęły się piętrzyć w jej życiu różne trudności. Musiała wręcz uciekać ze swojej rodzinnej miejscowości z Józefem. Dziecko przyszło na świat w warunkach niegodnych człowieka. Później pewien czas spędzony na wygnaniu, zdanie na łaskę losu. Miałaby prawo powiedzieć: no Boże, o co chodzi? Twój syn, jak Ty o mnie dbasz? Jak Ty o mnie dbasz? A my nieraz tak potrafimy do Bogu. Boże, jestem Twoim kapłanem, a widzisz, że dzieje się to i to. Jak Ty o mnie dbasz? Boże, jestem Twoją córką, a widzisz, co się dzieje w moim małżeństwie. Jak Ty o mnie dbasz? Czy Bóg dba o nas gorzej niż o swoją oblubienicę Maryję, niż o swojego własnego syna? Trzeba mieć nadzieję, że to, co dzieje się w naszym życiu, nigdy nie wymyka się spod Bożej kontroli. Nigdy nie wolno nam zwątpić. Pamiętajcie, że taki obraz mi właśnie wczoraj przyszedł, jak to sobie układałem, że nadzieja to jest właśnie jak takie skrzydła, które pozwalają ci być ponad tym wszystkim, co cię gdzieś próbuje chwycić, trzymać i ściągnąć na ziemię, w błoto. Kiedyś, no, co jakiś czas, zdarzają mi się takie sny, że właśnie jakieś tam demony gdzieś tam z ziemi próbują coś tam, a ja sobie na skrzydłach, nie wiem skąd, ale mam skrzydła i sobie gdzieś tam frunę ponad nimi. I to jest właśnie nadzieja. To jest właśnie nadzieja. Zło ciebie nie dopadnie, jeśli dajesz się ponieść Bogu na skrzydłach nadziei. Nadzieja także chroni człowieka przed nowymi poranieniami. I tutaj bardzo ważne dopowiedzenie, że to nie ma nic wspólnego z naiwnością, właśnie z takim, gdzieś tam jestem w obłoczkach i naiwnie uważam, że zło mnie nigdy nie dosięgnie. No nie. Oczywiście pielęgnować nadzieję nie znaczy, że od tej pory nic mnie nie spotka, czego bym nie chciał. Ale to jest przede wszystkim inna forma zawierzenia Bogu. To jest odrzucenie postawy budowania na sobie. Maria z pewnością nie była naiwna. I nigdy ani przez chwilę nie budowała na sobie, nigdy nie przeceniała własnych możliwości, nigdy niczego nie przypisywała zbiegom okoliczności. To byłoby właśnie naiwnością. Nadzieja jest przeciwieństwem, jest budowaniem na Bogu, jest darem Ducha Świętego i idzie w parze z innymi darami, na przykład z darem mądrości i rozumu. A więc to, co wynika w moim życiu z nadziei, jest niejako oświecone przez pryzmat innych darów Ducha Świętego, darów mądrości, rozumu i potrafi podejmować racjonalne decyzje odnośnie swojego życia. Nie jestem naiwny. Nie prowokuję w swoim życiu sytuacji, które mogą spowodować jakąś moją klęskę czy nieszczęście. Prosty przykład, żebyśmy zrozumieli. O, mam mieszkanie, mogę sobie wyjechać gdzieś i zostawić drzwi otwarte. I mówię, Boże, mam nadzieję, że Ty spowodujesz, że mnie nikt nie okradnie. A co powie Bóg? Nadzieja to cnota, ale drzwi zamykaj. Nadzieja to cnota, dobra cnota, ale drzwi zamykaj. Więc to, co mamy zrobić jako ludzie, mamy robić jako ludzie, ale resztę oddawać i zawierzać Bogu. Kiedy trwamy w nadziei, to w sposób stuprocentowo skuteczny możemy demaskować kłamstwa, którymi karmi nas szatan. A on co chce zrobić? Zasiać w nas niepewność jutra. Chce zrodzić w nas strach. I słuchajcie, ilu spośród was rozsyła jakieś głupie orędzia, które nie mają w ogóle źródła w Bogu, które tylko nakręcają strachem. Ilu z was to robi? Żebym nie pokazał palcem, bo niektórych znam osobiście i wiem, że to robił. Bo mam ich na znajomych. Miałem na Facebooku. Nie wolno tego robić. Robisz krzywdę sobie i innym ludziom. To nie pochodzi od Boga. Żadne orędzia, które mogą być przypisywane rzekomo Matce Bożej, których owocem jest tylko i wyłącznie jakaś panika, bo już zaraz coś się wydarzy, bo cię zaraz zaczipują, bo zaraz jeszcze jakiś Bill Gates zleci tutaj i spuści na nas rakietę albo nie wiadomo co. Jego komputery pożrą nas później. W głowie nam się zalęgną. Ale to niestety jest, że na własne życzenie fundujemy sobie niepokój. To nie pochodzi od Boga. Tego rodzaju orędzia, przesłania i tak dalej. Myślę, że dobrze wiecie, o które chodzi, bo teraz ich jest dużo i pewnie jeszcze będzie o wiele więcej. Nie o to też chodzi, żeby mieć oczy zamknięte na to, co może być realnym dla nas zagrożeniem i niebezpieczeństwem, ale chodzi o to, żeby nie zasiewać w sobie takich stanów, że ja później nie jestem w stanie normalnie funkcjonować. To właśnie jedna przyszła do mnie kobieta, młoda studentka i mówi, proszę księdza, czy ja będę miała grzech, jak nie będę jechała do domu na weekendy, na wakacje, na ferie? Ja mówię, no ale dlaczego nie chcesz jeździć? A no bo chodzi o moich rodziców. Oni nakręcają się orędziami z Trevignano Romano i jakimiś innymi, że tam są zapowiedzi jakichś wielkich kataklizmów, klęsk i tak dalej. I moi rodzice są tak tym nakręceni. W ogóle nic nie robią, tylko planują, że tutaj zaopatrzyć się muszą na 3 dni ciemności, ale najlepiej na 3 miesiące. I tylko o konserwach myślą. I ja nie mogę z nimi normalnie rozmawiać, bo jest w nich taki wielki strach, przerażenie. Ja ich nie poznaję. Oni się zmienili, zaczęli się karmić jakimiś dziwnymi orędziami. To nie są moi rodzice. Ja chcę widzieć w nich ludzi nadziei, pokój. Ja uciekam od nich, bo ja później jestem tak nakręcona, że ja się boję. Boję się wszystkiego, co będzie jutro, co będzie pojutrze. To by świadczyło, gdybyśmy w to wierzyli, że Bóg nie ma władzy nad światem, że On nie ma nad tym całkowitej kontroli. Proszę sobie przeczytajcie dzisiejsze czytanie, dzisiejsze pierwsze czytanie. Tam jest bardzo wyraźnie napisane o tym, że Bóg trzyma nad wszystkim kontrolę. Bóg jest jeden. Nic się nie wymyka spod Jego wiedzy i władzy. Nic nie wymyka się spod Bożej kontroli. Bóg ma doskonały plan dla świata i zło nigdy nie może przekroczyć pewnych granic. Wszystko idzie według Bożego planu. My mamy się włączać w ten Boży plan przez nasze zjednoczenie z Chrystusem. A wszystko, co sugeruje, że Bóg nie ma już nad tym kontroli, że czeka nas tylko największe zło, to pochodzi od szatana. Proste. Pokora i pokój są także owocem trwania w postawie dziecięctwa Bożego. Myślę, że właśnie trzeba nam cały czas przypominać sobie te słowa, które Pan Jezus wypowiedział kiedyś do uczniów, przywołując dziecko. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Warto zastanawiać się, co takiego jest w dzieciach, że właściwie niebo jest dla nich otwarte. Że mamy się upodabniać w naszej duszy, postawie, relacjach z Bogiem do dziecka. Przede wszystkim znakiem dzieciństwa Bożego jest prostota w relacjach z Bogiem. Potrafi oddawać Bogu cześć z ufnością, kierując się sercem. natchnieniami Ducha Świętego, bardziej niż utartymi schematami. Spróbujcie utrzymać dziecko w jakichkolwiek schematach. Jest to niemożliwe. I Bóg pragnie, żebyśmy mieli w sobie takie odruchy spontaniczności w stosunku do Niego, żeby nasza modlitwa nie była tylko takim bezmyślnym klepaniem formuł, ale też by wypływała z serca. Byśmy z serca mówili Bogu, co dzieje się w nas samych. Żebyśmy byli jak Boży przyjaciele. Nie bali się mówić Bogu o wszystkim, co jest dla nas ważne. Tu jest takie właśnie wielkie niebezpieczeństwo formalizmu, który niestety coraz silniej wkrada się także do polskiego Kościoła, że jeżeli wyjdzie z jakichś reguł, z jakichś formuł, z jakichś schematów, to wtedy to jest niekanoniczne, więc Bogu się nie podoba i że na pewno pójdziesz do piekła, jeżeli tak nie będziesz robił. Tak jak to właśnie było kiedyś dawno i to trzeba koniecznie w te same ramy i tak samo trzeba, bo jak nie, no to wtedy wszystko jest nieważne, jest świętokradztwem, obrazoburstwem i tak dalej. Więc jest niestety takie wielkie niebezpieczeństwo w polskim Kościele, że coraz głośniej się ludzie domagają takiego formalizmu. Tylko pamiętajcie, to zniszczyło faryzeuszów. To zniszczyło, że w pewnym momencie forma przerosła treść. Forma przerosła treść. Zgubili Boga. Zgubili Boga. I Jezus ich upomniał, że wymyśliliście sobie różne prawy, sposoby oddawania Bogu czci, tylko zgubiliście przyjaźń z Bogiem. Nie rozpoznaliście mnie, Mesjasza. I niestety tak właśnie jest, jeżeli uciekamy w jakiś pusty formalizm. Dziecięctwo Boże jest ponad tym wszystkim. Traktuję Boga jak kogoś bliskiego, bo jestem dzieckiem Bożym, a więc mam prawo do Bożej miłości. Traktuję Go jak najlepszego przyjaciela, ale nie kumpla, bo dziecko, oczywiście dobrze wychowane, ma zdrowy respekt do swoich rodziców. Przyjacielowi ufam, powierzam mu wszystko, trwam z nim w zażyłości. Dzieciństwo Boże to także postawa umiłowania wolności. Nie dam się zniewolić niczemu, jak mówi apostoł Paweł. I dlatego też w postawie dzieciństwa Bożego jest we mnie niechęć do grzechu. Nie chcę grzeszyć, bo to zniewala. Nie chcę stać się niewolnikiem grzechu. Dobrze byłoby dbać dzisiaj i walczyć o takie postawy wolności. Ile z was jest abstynentami całkowitymi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Może nas jest dziesięciu. Zachęcam dać takie piękne świadectwo. Niczemu nie oddam się w niewolę. To nie o to chodzi, że to jest tam złe, ale chodzi o to, że może to być ważne świadectwo dla innych ludzi, że można być wolnym od czegoś, co tak wielu ludzi przecież uczyniło niewolnikami. A więc właśnie, chcę być wolnym, wolnym człowiekiem. Trudno o pokorę i pokój u kogoś, kto trwa w zniewoleniu, kto jest niewolnikiem grzechu czy nałogu. Takiego człowieka rozpoznajemy po braku pokoju. To po nim widać, po prostu widać to na odległość. Warto wtedy od razu go spytać: chłopie, kobieto, z czym ty masz problem? Co tam się dzieje w środku? Idź tam, konfesjonał, ksiądz, kapłan, wyspowiadaj, zerwij z tym grzechem. Zobaczysz, jak wiele zmieni się w twoim życiu. I tak samo trzeba mieć świadomość, że właśnie z tych grzechów, z niewoleń wychodzi się latami. To nie jest tak, że dokonałeś jednej udanej spowiedzi i już możesz ewangelizować cały świat. Wszyscy za tobą pójdą. Już szatan nie ma do ciebie dostępu. Olbrzymi problem takich, którzy, no powiem po imieniu, neofitów, odzyskali wiarę, wyspowiadali się raz czy drugi i już myślą, że chwycili Pana Boga za nogi i później bardzo szybko jakieś znowu trzaśnięcie o ziemię. Bo dotarł do nich demon pych, bo okazało się, że wiele spraw jeszcze w sobie nie przepracowali. Dużo się tam jeszcze kryje pułapek nierozwiązanych spraw, że to wychodzenie ze zniewoleń trwa długie lata, że szatan potrafi się świetnie ukryć i zamaskować. Jeżeli taki ktoś uważa, że już jest całkowicie uwolniony i od razu się będzie angażował w różne sprawy, walki duchowe i tak dalej, to po pewnym czasie stacza się jeszcze gorzej niż był, albo jego działania przynoszą fatalny owoc. Wielki problem, kiedy neofici na przykład zabierają się za tak zwaną walkę o oczyszczanie kościoła, upominanie biskupów, nawracanie papieża i tak dalej. Zawsze się to dla nich źle kończy. Tak więc znakiem dzieciństwa Bożego jest miłość. Miłość do innych ludzi. Miłość do Boga. Pragnienie kochania. Kiedy widzimy dziecko, to wielu mówi, to jest jedna wielka miłość, czysta miłość. Całe istnienie dziecka jest skierowane na kochanie, kochanie własnej matki, rodziców, rodzeństwa. Niedawno odwiedziłem moich znajomych i mają właśnie taką chyba 2- albo 3-letnią dziewczynkę. I tak biegała od mamy do taty. Najpierw przytuliła mamę. Mamo, kocham cię. Pójdzie do taty. Tato, kocham cię. Pójdzie do swojego rodzeństwa. Kocham cię, braciszku. Kocham cię, siostrzeczkę. Pójdzie do mnie, przyszła. A najbardziej kocham księdza. Także mówię do tych rodziców, słuchajcie dzieci. Pan Bóg przemawia przez dzieci. Także to jest prawda. To jest prawda. A kiedyś zapytałem inne dziecko, a dlaczego ty tak bardzo kochasz księdza? Ona mówi, bo twoje rączki trzymają mojego Jezusa. Pięknie. Pięknie, no właśnie. Także kochajcie księży, kochajcie księży. Jest wielkie pragnienie w tej postawie dziecięctwo. Jest wielkie pragnienie kochania w tej postawie dziecięctwa Bożego. A ten chce kochać i potrafi kochać, kto jest pokorny i ma w sobie pokój. Dlaczego tak jest? Bo to jest niejako zewnętrzny znak obecności Boga w sercu i w duszy człowieka. Jeśli jesteś w stanie kochać i chcesz kochać, to znaczy, że jest w tobie obecny Bóg. I dobrze, jeżeli są tutaj jakieś młode kobiety, dziewczyny, które mówią, że są gotowe już na małżeństwo. No, jest problem z tą połóweczką, owszem, wiem, ale chcą. To znaczy, że naprawdę tam Pan Bóg jest w nich obecny. Że ich serce jest gotowe, żeby już nie budować na sobie, ale żeby wychodzić poza siebie, żeby dać siebie drugiemu człowiekowi. To jest bez wątpienia znak tego, że żyjesz w Bogu. Bardzo dobrze. Na pewno niepokoiłbym się, gdyby jakaś kobieta czy mężczyzna mówił, że no nie ma takiego pragnienia. No to był znak to byłby znak jakiejś wielkiej ciemności w człowieku. Na pewno trzeba być bardzo uważnym na takie stany. Jeżeli czuję, że gdzieś tam się rodzi we mnie taki duchowy mrok, że mam problem, żeby kochać współmałżonka, dzieci, ludzi we wspólnocie, w kościele i tak dalej. To jest już bardzo niepokojący sygnał. I też właśnie pielęgnując sobie tą postawę dzieciństwa Bożego, trzeba też prosić o to, co jest dla nas tutaj najistotniejsze w tej konferencji. Prosić o pokój, ale także i o szczęście. Prawdziwe szczęście. Nie chcemy prosić o to, co jest zbędne. Dziecko Boże obywa się bez tego. Nie ma zbędnych potrzeb. Dziecko mówi, mam mamę, mam tatę, mam wszystko. Nie potrzebuje niczego więcej. A im bardziej zepsute, to tym bardziej potrzebuje takich jakichś zewnętrznych umilaczy, kolejnych zabawek i tak dalej. Szybko się nimi nudzi. Mam Boga, mam miłość, mam szczęście, mam wszystko. W każdej sytuacji jestem zadowolony. W każdym położeniu, w każdej sytuacji chcę być wdzięczny i szczęśliwy. Chcę patrzeć na świat oczyma miłości i nadziei. To jest właśnie ta postawa, którą miała w sobie Maryja. I ta postawa dziecięctwa będzie prowadziła nas w utrapieniach właśnie do niej, a także do jej syna, jak prowadzi każde dziecko, które w utrapieniach szuka pociechy u swoich rodziców. Szuka pociechy ufnie i dlatego zawsze ją odnajdzie. Jeżeli rodzic jest normalny, ma w sercu miłość, to nigdy nie odepchnie dziecka, które szuka pociechy. I tak samo Bóg, kiedy jak dzieci przychodzimy do Niego po tą pociechę, tak samo Maryja nigdy nas nie odepchnął. Jak uwolnić w sobie to Boże dziecko? Jak stać się jak Maryja? Odpowiedź prosta. Z pomocą Ducha Świętego. Maryja była cała w Duchu Świętym, a więc w doskonały sposób trwała w Duchu Świętym, w postawie dziecięctwa Bożego. Tak więc, jeżeli modlimy się o ten dar Bożego dziecięctwa, to modlmy się przez Ducha Świętego. Kolejna rzecz ważna dla zachowania pokoju i pokory to zaakceptować samego siebie. Znakiem prawdziwej pokory i posłuszeństwa Matki Bożej było to, że zaakceptowała siebie jako Matkę Syna Bożego. Nie było w niej fałszywej pokory. Kiedy objawił się jej Archanioł Gabriel, to nie zauważyliśmy czegoś takiego, że jem niegodna, tu będę lepszy, tu moja sąsiadka na przykład albo coś. Może ktoś inny? Tak czasami jest we wspólnotach. A weź zrób to, przeczytaj psalm. Nie, jem niegodny, nie, może ktoś inny lepszy i tak dalej. Zaakceptować to, nawet to, że jesteś wybrany do czegoś, że zostałeś obdarowany, albo może nie obdarowany jakimiś darami. Potrzeba, żebyśmy się uczyli od Matki Bożej przyjmować to, co dzieje się w naszym życiu. Pan Jezus powiedział do Alicji Lęczewskiej: każdemu człowiekowi stwarzam optymalne warunki dla jego rozwoju duchowego i zbawienia. A więc zaakceptuj historię swojego życia. Wczoraj prowadziłem mszę świętą o uzdrowienie, na której zresztą było bardzo mało ludzi, co mnie zdziwiło, ale mniejsza z tym. I tam właśnie chodziło o uzdrowienie tego przekonania, że nie akceptuję swojej historii życia. Tak jakoś Duch Święty poprowadził tę modlitwę. Nawet rozpoczynając mszę świętą, nie wiedziałem, że to tak pójdzie. Uzdrowić własną historię życia. Uzdrowić myślenie o tym, co się wydarzyło w moim życiu. Że tutaj jest problem wielkiego cierpienia u wielu ludzi, a także niestety wielu zniewoleń. Zaakceptuj siebie jako mężczyzna, jako kobieta. Wiecie, ile ludzi ma z tym dzisiaj problem? To nie jest tak, że ktoś od razu myśli sobie, że jestem transseksualny, jestem homoseksualistą i tak dalej. Bardzo często za tym kryje się jakiś wewnętrzny bunt wobec własnej płci, którego źródło może być nawet we wczesnym dzieciństwie, bo ktoś taki miał do czynienia z ojcem czy matką, który nie zaakceptowali jego płci. Pewna młoda kobieta też, nic jej nie brakuje, absolutnie piękna kobieta. I ona cały czas mówi, że no szkoda, że nie jestem mężczyzną, że moje życie byłoby inne, gdybym była mężczyzną. A niestety źródłem tego jest to, że ona jeden raz, jako kilkuletnie dziecko, usłyszała od ojca: no szkoda, że ty nie urodziłaś się chłopakiem, bo jak gdybyś była chłopakiem, to byśmy mogli coś tam zrobić fajnego. Jedno bezmyślne zdanie wypowiedziane przez ojca. Jeden, jedyny raz. I ona, mając teraz pod trzydziestkę, cały czas buntuje się wobec własnej płci. Ciągle ma tę furtkę, tę ranę otwartą i zły na tym gra. A więc trzeba modlić o taką akceptację siebie samego w tej roli, w jakiej jesteś. Zaakceptować swoją narodowość, pochodzenie, swoje wykształcenie, to, co się wydarzyło. Zaakceptować swoją rodzinę, swoją teraźniejszość, przeszłość. Tak więc jest olbrzymi problem braku pokoju u ludzi, którzy tej akceptacji w sobie nie mają, bo oni ten brak akceptacji będą przelewać na innych. Kobieta, która jest matką i nie akceptuje siebie jako kobieta, ona rozwali wszystkie swoje dzieci. Nie chcę tu już wchodzić w jakieś konkretne przykłady, ale myślę, że jesteśmy w stanie to zrozumieć. Że nie będzie w stanie okazać wzoru macierzyństwa, kobiecości. Że będzie walczyć często z tymi przejawami własnej płci u swoich własnych dzieci. Jest wielki problem, kiedy rodzice nie akceptują swoich dzieci, kiedy dzieci nie akceptują swoich rodziców, kiedy kapłani nie akceptują swojego biskupa albo biskup nie akceptuje swoich kapłanów. No niestety takie sytuacje są. Takie sytuacje są. Dlatego taka modlitwa, takie uzdrowienie jest dzisiaj bardzo ważne. I też wielu żyje takimi mrzonkami. Chciałbym być, a chciałabym mieć takiego męża, a chciałbym mieć taką żonę i tak dalej. No mam już jakąś inną i tak dalej, ale chciałbym mieć inną, żeby ona była i tak dalej. Żeby moje dzieci były, no są inne, no ale... A w ten sposób tracimy z oczu wiele darów, z którymi Bóg chce wejść do naszego życia. Takie bezsensowne mrzonki powodują, że nie potrafię rozpoznać daru codzienności, darów związanych z tym, co tu teraz jest. Często oczy się otwierają, kiedy nam to zostaje zabrane. Zmarł mąż pewnej kobiecie. Kiedy żył, nie szczędziła mu krytyki. Ale jak zmarł, oj, to najlepszy mąż był na świecie. No dosłownie każdego dnia nowy post na Facebooku, a on był taki wspaniały i tak dalej. No dosłownie najlepszy mąż. A koledzy tego męża to jej powiedzieli: a czemuś ty tego mu za życia nie powiedziała? Żyłby dłużej. No tak. No więc właśnie, nie żałujmy sobie komplementów. Ja was podziwiam za cierpliwość na przykład, że tutaj 10 minut obiadu, a jeszcze tak cierpliwie siedzicie. Także. Tak więc to jest właśnie to, zaakceptować prawdę o sobie. I tak samo akceptujmy swoje słabości, to znaczy trzeba z nimi walczyć, ale też trzeba przyjąć do wiadomości, że będę upadał. Nie wolno być przed Bogiem perfekcjonistą, bo to nam zawsze będzie odbierało pokój. Takie wieczne rozczarowanie samym sobą, to też jest przeciwne postawie dziecięctwa Bożego. Stanąć przed Bogiem w prawdzie, tym kim jestem, starać się nie widzieć siebie zbyt pesymistycznie, ani zbyt optymistycznie. Być w tej materii realistą. Przykre, ale dla wielu najtrudniejszą prawdą do przyjęcia jest to, że jest dzieckiem Boga, że jesteś przeznaczony do wieczności. Być może nam to jest uznać bardzo prosto, ale uwierzcie, jako kapłan mówię to, że wielu ma z tym problem, żeby zaakceptować, że jest dla ciebie miejsce w niebie, nie tylko dla ciebie, dla twoich bliskich, dla wielu ludzi, dla każdego człowieka jest miejsce w niebie. I znowu, kolejny punkt. Trwać w pokoju i pokorze. To trwać w Chrystusie. Bez wątpienia czyniła tak Maryja. W wielu szkołach modlitwy mówi się, że modlitwa Maryi polegała na tym, że ona po prostu trwała w Bożej obecności. W jakiś mistyczny sposób jednoczyła się z Nim. Bez wątpienia też taka była modlitwa Jezusa. Wiemy o tym z Ewangelii. Tak więc w momencie, kiedy stajemy w tej Bożej obecności, taki przykład namacalny, na przykład kiedy mamy adorację Najświętszego Sakramentu, czy zawsze trzeba od razu zagadywać Pana Jezusa? Nie, wystarczy przy Nim być. Pozwolić, żeby obecność Jezusa napełniła mnie, mój umysł, powietrze, którym oddycham. Żeby za każdym razem, kiedy przystępuję do jakiegoś sakramentu, szczególnie Eucharystii, dać się niejako pochłonąć przez Pana Jezusa. I trwać w tym zjednoczeniu, rozmyślać o tym. Jezus jest we mnie, jesteśmy jedni. Jak najbardziej modlitwa tradycyjna, bardzo ważna. Nie odpuszczać jej. Ale też uczyć się tej postawy trwania w Bożej obecności. Bo dzięki temu będziemy mogli przemienić nam modlitwę każdą chwilę naszego życia. I to będzie rodziło nasz pokój i pokorę. Nieustanne trwanie w Bożej obecności. Jeżeli wyobrazisz sobie, że Jezus jest przy tobie, bo jest obecny w każdej chwili twojego życia, będziesz miał olbrzymi problem, żeby zgrzeszyć. Jeżeli będziesz myślał o tym, kiedy przychodzi pokusa, że jest przy tobie Jezus, On na ciebie patrzy, On to widzi. Kłócisz się z mężem, z żoną, a Jezus stoi obok, patrzy. Może smuci się, może płacze. Będzie ci miło? Kiedyś byłem na kolędzie, jak coś małżonkowie zaczęli między sobą kłócić i w pewnym momencie dziecko się odezwało. Mamo, tato, ksiądz na was patrzy. O, rzeczywiście, tu jest ksiądz. No tak. Więc by się przydało, żeby czasem tak ktoś nam podpowiedział, anioł stróż, żono, mężu, Jezus na was patrzy, Bóg na was patrzy, już przestańcie się kłócić. Trwać w Bożej obecności. I dzięki temu wiem, że On jest świadkiem każdej chwili mojego życia. Nic złego nie może mnie spotkać, czego On by nie dopuścił dla mojego większego dobra. Mam w sobie pokój, radość, nadzieję. Widzę w Jezusie kogoś, kto jest przy mnie jako doskonała miłość, kto daje mi siłę w najtrudniejszych momentach naszego życia. Dzisiaj jest taka bardzo popularna modlitwa Jezu, zajmij się Ty. I to też jest pewna postawa. To nie może być tylko modlitwa, ale też postawa, która zrodzi pokorę i pokój. Oddajemy Jezusowi nasze troski i wierzymy, że On przychodzi do nas, aby dźwigać nasze ciężary. Nie bez powodu Matka Boża powiedziała, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn każe. Czyli On weźmie na siebie ten problem, On go rozwiąże, jeżeli tylko Mu zaufamy. Jeśli chce być samodzielny w rozwiązywaniu problemów, no to bez wątpienia będzie to znakiem braku pokory. Czasami nawet choćby nieprzemodlenie danego problemu, czyli nieoddanie go Panu Bogu, bardzo szybko doprowadzi do sytuacji, że no niestety to, co chcemy, żeby rozwiązało się pozytywnie, no nie znajdzie takiego finału. Pokój i pokora zrodzą się także w naszym życiu, jeżeli będziemy potrafili przyjmować to, co trudne. Już o tym mówiłem w pierwszej konferencji. W tym także, tak jak Maryja, musimy nauczyć się rozpoznawać Boży plan dla każdego z nas, element Jego woli, Bożego tak. Bóg wie, że to, co dopuszcza na człowieka, jest dobre. Ale czy my o tym wiemy? Czy chcemy to przyjąć do świadomości? I pokój i pokora to jest właśnie uświadomienie sobie tej Bożej perspektywy, że to, co trudne w naszym życiu, to jest przez Boga dopuszczone i może zrodzić większe dobro. Tak samo mówiłem w pierwszej konferencji o tym, jak bardzo ważne dla zachowania pokory i pokoju jest trwanie w prawdzie. Nic nie usprawiedliwia kłamstwa w naszym życiu. Każde zło obecne w małżeństwie, w jakiejkolwiek relacji, we wspólnocie, ma z reguły początek w jakimś kłamstwie. A więc nie ma dla człowieka pokornego i tego, który chce zachować pokój, innej drogi niż droga prawdy. Kłamiesz? Na swoje życzenie niestety odbierasz sobie pokój. I pokora, o której też mówiłem w pierwszej konferencji. Prawdziwe dary Boże człowiek odnajdzie w pokorze i dlatego nazywamy Matkę Bożą mistrzynią pokory, wzorem pokoju. Pokory. I być pokornym, żeby już tak powiedzieć obrazowo na koniec, to znaczy dać się prowadzić Matce Bożej za rękę. Szli z nią za rękę, tak jak dziecko trzyma się ręki własnej matki. Bez wątpienia Jezus dał się tak prowadzić Maryi, kiedy był dzieckiem. Ufny, że ona, że święty Józef będą je prowadzić, że nie spotka ich, że nie spotka go nic złego. A więc potrzeba, żebyśmy się właśnie w tej pokorze stali maluczkimi. Ufnie wyciągali nasze dłonie w kierunku Matki Bożej, dali się prowadzić. Oddajemy jej te wszystkie nasze sprawy, troski, z którymi sobie nie radzimy i ufamy, że ona znajdzie rozwiązanie, może jeszcze nie za naszego życia, bo może nie ten czas, ale że za jakiś czas wyjdzie z tego jakieś wielkie dobro. I tak trzeba patrzeć na to, co się dzieje w Kościele, co nas niepokoi. Pamiętajmy, Bóg nas kocha, kocha swój Kościół i nie pozwoli, żeby więcej zła się tam pojawiło niż to, co jest przeznaczone dla większego dobra, dla ostatecznego triumfu Jezusa Chrystusa. I pamiętajmy, że tam, gdzie jest Jezus, tam jest miłość i pokój. Jezus chce wchodzić do naszych serc z tymi darami, darami miłości i pokoju. Potrzeba tylko, żebyśmy powiedzieli Panu Jezusowi, tak, moje serce chce być Twoim domem, jest na to gotowe. A co Jezus nazywał swoim domem? Jezus mówił, mój dom jest tam, gdzie jest moja matka. I tak jest pewnie dla wielu z nas. Dom jest tam, gdzie mieszka matka. A więc jeżeli w naszych sercach zatroszczymy się o to, żeby mieszkała tam Maryja, to bez wątpienia nasze serca stanie się doskonałym domem dla Jezusa. Domem, który będzie dzielił ze swoją matką.
odnosić, bo tak się mówił o tym, że Pan Bóg jest, Pan Jezus zaprasza wszystkich do jedności. I mnie kierunkuje taka rzecz, w sensie, że byłam w Kaliszu, gdzie był brat Elia.
No, no, no.
I tam na końcu się mówi.